poranku wnet, już godzina 7:47. Łączymy się teraz z Poznaniem. Tam jest pan poseł Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wczoraj byłem świadkiem, jak w czasie takiej szybkiej wypowiedzi dla dziennikarzy tłumaczył pan, jakie są intencje parlamentarzystów, żeby wskazać, że jeśli chodzi o wydarzenia 68 roku, to nie była tutaj wina państwa polskiego, bo państwa polskiego wtedy nie było i państwo polskie nie poczuwa się do winy za tych, którzy wtedy się zachowywali nie do końca w porządku. Czy ja dobrze zrozumiałem?
Ściśle rzecz biorąc, to mówiłem, że nie było suwerennego państwa polskiego. I no, mieliśmy system niedemokratyczny. Społeczeństwo w żaden sposób nie odpowiadało za działania władzy. Władza komunistyczna została przyniesiona do Polski na sowieckich bagnetach. W związku z tym odpowiedzialność, ściśle rzecz biorąc, no, nas Polaków, społeczeństwa za wydarzenia, no, haniebne wydarzenia marca 68 roku jest żadna. No, odpowiada za to komunistyczna władza. Jeśli ktoś czuje się w jakiś sposób związany z tamtą władzą, on być może taką odpowiedzialność ponosi i on być może powinien ma prawo swoje zdanie w tym momencie wyrażać. Natomiast no, to jest oczywiste, że większość z nas nie poczuwała się do związku z władzą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i trudno, żeby odpowiadała za wojny frakcyjne i ich konsekwencje w ramach partii.
W takim razie, czy to ma przyjąć formę jakiejś uchwały sejmowej albo uchwały Senatu? W jaki sposób tutaj chcecie opowiedzieć o tym światu?
To znaczy, ja nie wiem, czy powinniśmy o tym opowiadać światu w formie uchwały sejmowej. Natomiast uważam, że prawdę historyczną na ten temat musimy przytaczać, ponieważ w tych bardzo emocjonalnych dyskusjach, które trwają, które zostały, można powiedzieć, nie tyle stworzone, co ożywione zmianami w ustawie o IPN, także ten element bywa podnoszony i wskazywany przez osoby Polsce nieżyczliwe, próbując przypisać odpowiedzialność Polakom, Polsce, w szczególności polskiej prawicy, za no, tą komunistyczną akcję z końca lat 60.
Panie pośle, jak właściwie w tej chwili jest z ustawą o IPN, ponieważ pojawiły się informacje, że obiecaliśmy naszym zagranicznym partnerom, że ona tak będzie stosowana, ale nie do końca. To jak to w tej chwili wygląda?
To też nie jest do końca precyzyjne. No, ustawa została przyjęta, została podpisana przez prezydenta, została opublikowana, weszła w życie, więc ustawa jest aktem obowiązującym, tak jak każda inna ustawa. Prezydent skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, co oznacza, że Trybunał Konstytucyjny będzie musiał wypowiedzieć się na temat no, wątpliwości, które zostały wskazane przez prezydenta. Natomiast zwracam uwagę, gdyby te wątpliwości były bardzo poważne, no to prezydent był zobowiązany nie podpisywać ustawy, tylko w trybie kontroli prewencyjnej ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast to, że zrobił to w trybie kontroli następczej, oznacza, że pewne wątpliwości są, ale w ocenie prezydenta nie było na tyle poważne, by nie podpisywać ustawy. I tak wydaje mi się w rzeczy samej, dlatego że mówienie w tym wypadku o ograniczeniu wolności słowa jest prawdą, ale jest to ograniczenie, które mieści się w konstytucyjnych ramach. Artykuł 31 ustęp 3 formułuje warunki, które trzeba spełnić, żeby tego rodzaju ograniczenia wprowadzać. A wiemy, że w ostatnich dziesięcioleciach stało się standardem w wielu państwach europejskich rozwiązanie, które pozwala penalizować rozpowszechnianie takich bardzo oczywistych i mających negatywne skutki społeczne kłamstw historycznych. Na przypisywanie Polsce odpowiedzialności za Holokaust z racji tego, że Polski nie było, czy narodowi polskiemu jako całości, to jest oczywiście nieprawdziwe.
Panie pośle, odejdźmy teraz od tych skomplikowanych spraw związanych z polityką historyczną. Będziemy o nich jeszcze wielokrotnie cały czas mówić, pewnie również z panem posłem będziemy o tym rozmawiać. Dzwonimy co jakiś czas do pana też w sprawach polskiej wyprawy himalajskiej z racji tego, że ma pan doświadczenie himalajscy również, a nie tylko polityka. Co tam się teraz dzieje na K2?
Jestem także współorganizatorem tej zimowej wyprawy na K2. No, wyprawa trwa już ponad 2 miesiące. To jest trudna wyprawa, no bo szczyt jest trudny, najtrudniejszy ośmiotysięcznik, ostatni niezdobyty ośmiotysięcznik zimą. Jak też na wyprawach zdarzają się różne sytuacje, no, takie niecodzienne, nieoczekiwane. Obecnie mamy rozbity trzeci obóz. Adam Bielecki, z tych uczestników, którzy kontynuują wspinaczkę, no ma odpowiednią aklimatyzację, jest on gotowy do ataku szczytowego. Pozostali uczestnicy, brakuje im jeszcze jedno wejście, no właśnie przekroczenie granicy 7000 metrów, spędzenie nocy powyżej tej wysokości, żebyśmy mogli powiedzieć, że aklimatyzacja jest zakończona. No i później kilka dni trzeba odczekać, odpocząć i myślę, że koło 10 marca, jeśli pojawi się okno pogodowe, no nastąpi próba zdobycia szczytu.
No cóż, będziemy się temu w takim razie z Nizin Mazowieckich przyglądać. Bardzo dziękuję. Z Poznania dla Poranka Wnet, wielkopolski, poznański poseł Prawa i Sprawiedliwości, Bartłomiej Wróblewski.
Czy w Poznaniu bardzo też... dziękuję, dobrego dnia.
Jaka temperatura jest w Poznaniu w tej chwili?
Myślę, że koło -8.
A to jednak bardziej na zachód, więc cieplej. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Godzina 7:54. My teraz łączymy się z dalekim Tajwanem. Tam jest pani Hanna Shen. Dzień dobry pani. Wygląda na to, że tak jak spodziewali się obserwatorzy ostatniego zjazdu Komunistycznej Partii Chin, pan przewodniczący Xi Jinping postanowił przedłużyć sobie swoją władzę i ta dotychczasowa niepisana zasada, że co jakiś czas liderzy państwa chińskiego i partii się zmieniają, zostanie złamana.
Tak, rzeczywiście już w czasie zjazdu, który odbył się w październiku, fakt, że Xi Jinping nie wskazał na swoich następców, było taką zapowiedzią, że wydarzy się prawdopodobnie to, co teraz się wydarzyło, to znaczy zniesienie tego zakazu prawa, że prezydent może sprawować władzę dłużej niż 2 kadencje. Ale to jest nie tylko jedyna zmiana, o jakiej mówi się, że zostanie na najbliższym ogólnochińskim zgromadzeniu przedstawicieli ludowych wprowadzona do konstytucji. Mówi się także, że zostanie wpisana myśl Xi Jinpinga w konstytucję. Ona już została wpisana w statut partii, mają ją czytać dzieci w szkole. Także zostanie wpisana do konstytucji formuła przywództwo komunistycznej partii Chin jest definiującą cechą socjalizmu o chińskiej charakterystyce. To wszystko pokazuje, że rzeczywiście Chiny wracają do takiego okresu z początku Chiny komunistyczne swojego istnienia, czyli do okresu rządów Mao. O Xi Jinpingu mówi się teraz Xi Jinping wersja 2. To wszystko pokazuje, że Xi Jinping nie stał się tak, jak myślano, gdy dochodził do władzy na przełomie 2012-2013, że będzie reformatorem, ale że raczej od tego ruchu reformatorskiego wprowadzonego przez Deng Xiaopinga i potem kontynuowanego między innymi przez Jiang Zemina odchodzi. Zarówno Deng Xiaoping, jak i Jiang Zemin stawiali na to, że najpierw Chiny powinny rozwijać się ekonomicznie. Xi Jinping uważa, że Chiny mają już wystarczającą ekonomiczną potęgą i teraz powinny przestać czekać na swój czas, ale pokazać światu, że mają odgrywać ważną rolę na arenie międzynarodowej. I tą taką formą pokazania między innymi swojej roli jest także stawianie oporu temu, co Xi Jinping określa jako zachodnie wrogie siły, które no, zamierzają wpływać jakoś na to, co się dzieje, jak twierdzi partia komunistyczna w Chinach i są zagrożeniem dla partii komunistycznej. O tym, co partia komunistyczna widzi jako zagrożenie, wiemy z dokumentu numer 9, który kilka lat temu opublikowała właśnie partia komunistyczna. To miał być dokument tajny, ale dzięki jednej z chińskich dziennikarek ujrzał światło dzienne i wiemy, że wśród tych zagrożeń partia wymienia poza demokracją, poza takimi wolnościami jak wolność wypowiedzi czy religii właśnie chrześcijaństwo. I walka z chrześcijaństwem prowadzona przez Xi Jinpinga to jest tak, że pokazuje nam, że Chiny wracają do okresu Mao Tse-tunga. Znowu mamy burzone kościoły, domy modlitewne, znowu palone są krzyże. Nawet sami chińscy internauci mówią, że jak to widzą, to przypomina im się okres rewolucji kulturalnej z okresu Mao Tse-tunga. Ale to nawiązanie do Mao Tse-tunga widać także w języku, jaki w tej chwili właśnie w tych dniach widzimy w mediach. Chiny starają, media komunistyczne kontrolowane przez komunistów, między innymi agencja Xinhua, starając się przekonać Chińczyków, że te zmiany w konstytucji, między innymi zniesienie tej kadencyjności prezydentury jest konieczne, dlatego że dzięki temu Chiny staną się wielkim, nowoczesnym, socjalistycznym krajem, czy zmiany te mają służyć promowaniu demokratycznej dyktatury proletariatu. To jest dokładnie takie same sformułowania, jakich korzystał Mao Tse-tung. O tym, że to, co się dzieje w tej chwili w Chinach, jest także odejściem od ducha Deng Xiaopinga, świadczy to, co wydarzyło się w ostatnich dniach, a może było przeszło troszkę niezauważone. Otóż pojawiła się informacja, że taka firma Anbang Insurance, prywatna firma działająca w sektorze finansowym, została przejęta przez partię komunistyczną. Kontrolę na nią przejął rząd. To jest firma, której założyciel Wu Xiaohui, jego żoną jest wnuczka Deng Xiaopinga. Także mamy w tej chwili coś takiego, że Xi Jinping sięga po aktywa, po to, co należało między innymi do rodziny Deng Xiaopinga. Ale jest to także jasny sygnał dla chińskich miliarderów, milionerów, tych, którzy najbardziej współpracowali i współpracują z partią komunistyczną, że no zawdzięczają swoje bogactwo partii komunistycznej i muszą być jej do końca posłuszni. Nie mogą na przykład kierować za dużo swojego kapitału za granicą wtedy, kiedy partia tego kapitału kontroluje. Jeżeli nie będą słuchać partii, no to spotka ich to, co spotkało firmę Anbang. Po prostu komuniści położą rękę na całej firmie.
Czy to jest tak, że to rzeczywiście jest nawiązanie, że to jest Mao 2.0, jak pani mówi, a może to po prostu wraca stara, dobra chińska tradycja dynastii i pan przewodniczący postanowił wyrosnąć ponad partię i zrobić taką władzę osobistą?
Znaczy to na pewno jest to taki cesarz po prostu, cesarz, który ma nieograniczoną władzę, bo ta zmiana w konstytucji rzeczywiście pozwala mu na dożywotnią władzę, więc to rzeczywiście no jest na pewno taka ustanowienie dynastii, no, nawiązanie do tej dynastii tradycji chińskiej. Coś w tym na pewno jest.
Tymczasem bez względu na to, co się dzieje wewnątrz chińskiego ustroju, to chińska ekspansja trwa i ona dotyka również struktury Unii Europejskiej.
Tak, i ostatnio pojawiły się dość ciekawe artykuły w prasie, między innymi w Hiszpanii. Jeden z dzienników El Confidencial alarmuje troszeczkę, tak, że Chiny próbują skłócić kraje Unii Europejskiej. Tym polem działania jest właśnie, zwłaszcza Europa Środkowa, między innymi kraje takie jak Polska czy Węgry, że Chiny mają tutaj coraz większe wpływy, między innymi starają się wpłynąć na opinię publiczną, na decyzje wewnętrzne w tych krajach, są naciski gospodarcze, że tworzone są różnego rodzaju instytuty, środki badawcze, które no właśnie pod tą pieczą chińską, które mogą wpływać na opinię publiczną, mogą ingerować w życie lokalne. Uściszane są krytyczne głosy. Takim polem działania dla Chińczyków w Europie Środkowej jest między innymi ta formuła 16+1, czyli współpracy państw Europy Wschodniej z Chinami, no i nowy jedwabny szlak. I rzeczywiście wiele z tych właśnie punktów, w którym to zagrożenie jest i wpływy, jeżeli patrzy się na Polskę, to rzeczywiście ma to sens, między innymi tworzenie różnego rodzaju think tanków czy ośrodków badawczych, które bardzo mocno współpracują z Chinami, a które bardzo często no, z sprzedają nam opinii publicznej taki no troszeczkę wybielony obraz Chin. Dużo mówią o kulturze, a bardzo mało o tym, co się naprawdę dzieje w Chinach. O, między innymi o tej walce frakcyjnej na szczytach władzy, o aresztowaniach, o walce z chrześcijaństwem, o ogromnych wzroście represji i tak dalej. Także na tym polu kulturalnym i akademickim w Polsce widać dużo wpływów, czego przykład jest chociażby rosnąca wpływy w Polsce i powstające coraz to nowe instytuty Konfucjusza. To dzieje się w tym momencie, kiedy już coraz więcej państw zachodnich, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, uważają, że jest to po prostu agentura chińska i są to instytucje bardzo niebezpieczne i powinny być wyprowadzone z uczelni zachodnich.
Niebezpieczny jest ten chiński smog. Bardzo serdecznie dziękuję z dalekiego Tajwanu dla Radia Wnet, pani Hanna Shen. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Ja także dziękuję, do usłyszenia.
A u nas tymczasem, proszę państwa, minęła godzina 8:02 i niepostrzeżenie rozpoczęła się druga godzina poranka. Radio Wnet, godzina 8:03. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas dalej, oczywiście na wnet.fm. Tutaj byliśmy w Azji, przedtem zajmowaliśmy się sprawami krajowymi, ale oczywiście w łączności z polityką międzynarodową, a tymczasem dzieją się rzeczy na świecie, dzieją się rzeczy w wielu zapalnych punktach świata, przede wszystkim w Syrii i temu należy się przyglądać. Witold Repetowicz, pisarz, dziennikarz, reporter, to jest człowiek, który albo w Syrii bywa, albo z Polski śledzi, co się w Syrii dzieje. Dzień dobry panu. Halo, czy ja dobrze pana słyszę?
Tak.
O, to poprosimy o krótką relację, co w tej chwili się dzieje na froncie wojny syryjskiej.
W tej chwili toczą się tam walki na trzech frontach, muszę tak ująć to w skrócie. Po pierwsze trwa agresja turecka, interwencja turecka w północno-zachodniej części prowincji Aleppo, czyli w regionie Afrin. Trwa ona już od, bodajże dzisiaj jest 38 dzień tego ataku. Zginęło tam około 200 cywilów. No, generalnie Turcja ignoruje to, że kilka dni temu Rada Bezpieczeństwa zaapelowała o wstrzymanie walk i nie tylko dotyczyło to wschodniej Guty, o której zaraz powiem, ale również Afrinu. No, drugim takim teatrem walk jest właśnie wschodnia Guta, gdzie z kolei trwa ofensywa wojsk rządowych przeciwko rebeliantom, dżihadystom okupującym te tereny na wschód od Damaszku, od stolicy syryjskiej. No, tam również zginęło ostatnio bardzo, bardzo dużo cywilów. Ta masakra we wschodniej Gucie była bezpośrednią przyczyną zebrania Rady Bezpieczeństwa i podjęcia decyzji o zawieszeniu walk, do czego nie nastąpiło. Nie nastąpiło to, bo wszyscy to zinterpretowali na swoją korzyść, tak jakby to miało dotyczyć tylko tych innych, a nie no, danego podmiotu. No i trzecie walki, które nie są zbyt nagłośnione, to walki między Al-Kaidą w prowincji Idlib, a dżihadystami protureckimi w tejże prowincji, i których stawką jest przejęcie kontroli nad Idlibem przez Turcję. Także mamy tutaj bardzo skomplikowaną sytuację i najgorsze jest to, że powoduje ona pogorszenie sytuacji humanitarnej.
Bardzo serdecznie dziękuję. Witold Repetowicz o tym, co się w tej chwili dzieje w Syrii, o czym powinniśmy pamiętać, skupieni zbyt często tylko na naszych polskich kłopotach. Witold Repetowicz dla Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.